Drodzy bracia i siostry, witam wszystkich na naszym dzisiejszym wykładzie, który będzie kontynuacją takiej jednej serii, którą już mówię też od dłuższego czasu i ona jest czasami przerywana, bo wymogi chwili wymagają zmiany czasami tematu, ale teraz akurat nie widzę nic, co by akurat należało koniecznie rozważać. Zatem powrócimy do naszej serii, czyli Izajasz 53 rozdział, albo Jezus w Izajasza 53. Do tej pory z tego rozdziału 53 rozważyliśmy 5 pierwszych wersetów. Takie 2 miesiące temu był ostatni cykl. Wtedy była na sali numer 3, na Lawendowej było wtedy zebranie. I dotarliśmy do wersetu 5. Zatem dzisiaj Izajasz 53 rozdział rozpoczniemy od wersetu 6. Przypomnę, jakby ktoś zapomniał, że ten rozdział pokazuje reakcję Izraela cielesnego na naszego Pana, gdy zrozumieją, kim On był. Zrozumieją w czasie przyszłym, mówię, bo wciąż jeszcze nie zrozumieli. Nawet w tym ostatnim odcinku podawałem fragment programu z telewizji izraelskiej, filmik taki kilkuminutowy, w którym to filmiku naśmiewano się z naszego Pana jako przykład, że Izrael obecny, cielesny jeszcze jest daleki od nawet szacunku dla naszego Pana, nie mówiąc o tym, żeby uznali go za swojego Mesjasza. Ale to się stanie. To się stanie w przyszłości, tak Izajasz 53 rozdział zapowiada, a wiemy, że Bóg na pewno się nie pomylił, ani nie kłamie. Zatem reakcja Izraela na zrozumienie, kim nasz Pan był tak naprawdę, jest przed nami i oni zrozumieją. Oczywiście tutaj cały czas się przejawiają tak, że przeplatają losy całej ludzkości, no bo co spotka Izrael, gdy ten w końcu zrozumie, kim Mesjasz był, to spotka także i cały świat ludzkości. Dzisiaj będziemy mieli wiele wersetów, które mówiąc o Izraelu, automatycznie rozszerzają to na wszystkich innych, ale ten rozdział jest poświęcony głównie przede wszystkim Izraelowi i jego zrozumieniu przez niego naszego Pana, co się stanie niebawem w tak zwanej drugiej fazie ucisku Jakuba, która jest przed nami. A zatem werset 6. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy ku własnej drodze się zwrócił, a Jehowa włożył na niego winę nas wszystkich. Jeszcze też mówiłem, że niektóre sformułowania słowa, które ja czytam, są może inne niż w przekładach, które Państwo macie. Najczęściej nie stanowi to żadnej zasadniczej różnicy, ale wybrałem takie tłumaczenia i takie oddanie słów, które najbardziej mi wydawało się prawidłowe, prawda? Ale to nie znaczy, że tłumaczenia inne podają coś zupełnie innego. Treść jest podobna, ale niekoniecznie zawsze słowa będą dokładnie tak samo jak przekład warszawski, czy gdański, czy dowolny inny. Nie trzymam się żadnego konkretnego przykładu, tylko tak jak się wydaje, że jest najbardziej dosłowne tłumaczenie. Zatem raz jeszcze werset 6. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy ku własnej drodze się zwrócił, a Jehowa włożył na niego winę nas wszystkich. Tak powie Izrael pod koniec drugiej fazy ucisku Jakuba, gdy dotrze do ich świadomości to, że Jezus umarł za nich, że przyszedł do nich i został przez nich potraktowany tak, jak został. Pierwsze słowa tego wersetu: wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Możemy od razu dodać, że nie tylko Izrael powie, że wszyscy oni jak owce zbłądzili, tylko możemy to rozszerzyć na całą ludzkość, bo to nie tylko Żydzi zbłądzili, nie przyjąwszy naszego Pana, nie rozpoznawszy Go jako Zbawiciela, Mesjasza, który do nich był posłany, ale cała ludzkość zbłądziła, odchodząc z boskich dróg, już tam w Edenie, na początku. Więc znowu, Izrael będzie mówił o sobie, ale dokładnie tak samo, tylko jeszcze wcześniej w historii zrobiła cała ludzkość. Mateusz 10 rozdział, a werset 6. Gdybyśmy sobie różne wersety brali, najczęściej ze Nowego Testamentu, ale niekoniecznie. Mateusz 10:6, gdzie nasz Pan mówi do swoich uczniów, mówi: idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. I tutaj w tym przypadku mówi o tym, że były te tygodnie łaski dla Żydów przewidziane i nasz Pan początkowo i swoją, i misję swoich uczniów ograniczał tylko do owiec, które zginęły z domu Izraela. 1 Piotra 2:25. Jeszcze sobie możemy zacytować 1 Piotra 2:25. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Tak o naszym Panu tutaj Piotr mówi, że jest pasterzem i stróżem dusz waszych. No i bo pisze do adresatów, prawda, tego listu, że byli zbłąkani jak owce. Całkowicie się zgadza z Izajaszem. Wszyscy jak owce zbłądziliście. Zbłądziliśmy. I tu nie ma absolutnie żadnego wyjątku, jeśli chodzi o to zbłądzenie. Błądzą Żydzi i błądzą tak samo poganie. Zobaczmy ze Starego Testamentu odniesienie rozszerzające tych, którzy pobłądzili. Pierwsza Królewska, 8 rozdział. Pierwsza Królewska 8, 46. To jest fragment, ten werset, pochodzi z modlitwy Salomona, którą ten zaniósł do Boga po tym, jak zbudował świątynię i ją poświęcał. I wtedy taką długą przemowę, modlitwę do Boga skierował i w tej modlitwie robi odniesienia do całej ludzkości. Mówi w imieniu domu izraelskiego, dziękuję za tą świątynię, którą mógł zbudować i prosił Boga o jego łaskę, gdy ten Izrael będzie błądził i tak dalej, ale na przykład w wersecie 46 robi taką stawkę ogólną, bo zobaczmy. Pierwsza Królewska 8:46 i fragment modlitwy Salomona do Boga przy okazji poświęcania świątyni. Lecz jeśli zgrzeszą przeciwko Tobie, ma na myśli Izrael, swoich rodaków, że jak zgrzeszą, to żeby Bóg był miłosierny, żeby im wybaczył, jak zgrzeszą, ale jednak się nawrócą. I to tak właśnie. Jeśli zgrzeszą przeciwko Tobie, gdyż nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył, a Ty, rozgniewawszy się na nich, wydasz ich w ręce nieprzyjaciela i uprowadzą ich za bolce do ich ziemi nieprzyjacielskiej, dalekiej czy bliskiej. No i potem Dan mówi, no to jest piękny fragment sobie przy okazji tego przypomniałem, całą tą modlitwę Salomona, to rzeczywiście Salomon tutaj dał wyraz wielkiej troski o swój naród, dużego zrozumienia człowieka, jego niedoskonałości, jego upadku, jak on upada. No i znowu ta prośba do Boga, żeby jak nawet ten człowiek źle postąpi i odejdzie i zgrzeszy, ale potem się nawróci, tam przez ten element nawróci, to żeby Bóg mu przebaczył. I w tej modlitwie tutaj często się to przejawia. No i jeszcze Izajasz, czyli to chodziło na to, że gdyż nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył, prawda? Mówiąc w ten sposób, rozszerza to na wszystkich ludzi, nie tylko na swoich rodaków. Izajasz 64, 6 werset. I wszyscy staliśmy się jak nieczysty. Znowu mam te pewne zmiany, widzę u siebie w Biblii, żeby było bardziej dokładnie. Wszyscy staliśmy się jak nieczysty, a wszystka nasza sprawiedliwość jak szata splugawiona. Przekład warszawski jest jak szata splugawiona, a dokładnie tam jest jak okrycie nieczystej kobiety. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze nieprawości porywają nas jak wiatr. I gdy Izajasz tutaj mówi, pewnie mówił o sobie i o Żydach, ale to dotyczy całej rodziny ludzkiej, że jesteśmy nieczyści, nasze sprawiedliwości, tym, co możemy się wykazać, tą jak szata splugawiona albo okrycie nieczystej kobiety, więdniemy jak liść w tych nieczystościach, bo to wszystko idzie, grzech doprowadza do grobu, a nieprawości porywają nas jak wiatr. I to wszystko oddala człowieka, rodzaj ludzki od tego, którego Paweł nazywał pasterzem i stróżem dusz naszych, jak czytaliśmy z pierwszego listu Piotra, nazywał Piotra 2:25. I ludzie błądzą po swoich własnych drogach, opuściwszy drogi Boga, chodzą po swoich własnych, a owce, gdy nie mają pasterza, to jest taka cecha owiec, owce, gdy nie mają pasterza, zawsze błądzą. Owca musi mieć pasterza. Owce nie są w stanie same o siebie zadbać, dlatego pewnie jest jedna z cech owiec, która sprawia, że owce są tym symbolem ludu Bożego. Rodzaj ludzki, który zabłądził się i który wymaga, aby go odnaleźć, jest także pokazany jako całość w przypowieści naszego Pana z Łukasza 15 rozdziału. Gdy rozważaliśmy przypowieści różne, to o tym też mówiliśmy. Nawet całkiem niedawno chyba było to po raz kolejny, bo ta przypowieść się przeplata w Nowym Testamencie. Łukasz 15 rozdział 4-7, kiedy nasz Pan mówi o 100 owcach i o jednej zgubionej owcy. Któż z Was, gdy ma 100 owiec, za zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie? A odnalazszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się, a przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół, sąsiadów, mówiąc do nich, weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam Wam, i tutaj warto zauważyć, nie większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, tylko taka będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, jak z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Tą jedną owcą można na przykład naszego Pana różnie odebrać, na różnych poziomach, ale na tym największym, takim w skali makro, gdybyśmy powiedzieli rozważyć, to 100 owiec, które tutaj mamy, to wszystkie boskie stworzenia i duchowe, na różnych ich poziomach i ludzkie, czyli bardzo duża ilość, a jedna owca, czyli jeden rodzaj boskiego stworzenia, człowiek się zagubił jako rodzaj ludzki. No i Bóg tego człowieka nie puszcza, a zagubiłeś się, to sobie idź, tam przepadniesz, zginiesz, ukażesz się śmiercią i skończysz i koniec będzie. Tylko Bóg te owce jako rodzaj ludzki szuka, poszukuje. No i wiemy, że to poszukiwanie oznaczało najpierw pozwolenie im pójść własną drogą, żeby pokosztowali, doświadczyli, zobaczyli, jak to jest chodzić po bezdrożach grzechu i samowoli, no ale cały czas przygotowuje wielki plan odkupienia, żeby tą owcę, rodzinę ludzką odnaleźć i ewentualnie z tej rodziny ludzkiej odzyskać jak największą ilość osób tyle tylko, ile się da. Przechodzimy do kolejnego fragmentu tego wersetu, czyli wszyscy jak owce zbłądziliśmy, to mamy na razie rozważone, a następnie Izajasz mówi, każdy ku własnej drodze się zwrócił. Bunt, ignorancja, grzech, samolubstwo, interesy, przyjemność, własna droga każdego grzesznego człowieka. Co więcej, ludzie, gdy zbłądzili i poszli na własną drogę, to nie poszli wszyscy jedną jako całość, jako jedną inną drogą nieposłuszeństwa wobec Boga. Tylko każdy ma swoją własną drogę nieposłuszeństwa. Bo gdyby ludzkość poszła jedną drogą, wspólną dla całej ludzkości, inną od tej boskiej, ale cała ludzkość tak idzie, no to też by było znaczyło, że jakiegoś mają nowego przewodnika. Okazuje się, że nie mają nowego przewodnika. Tworzą różne mniejsze grupy i w tych mniejszych grupach się rozchodzą drogami grzechu, a bardzo często nawet indywidualnymi. Każdy ma swoją własną indywidualną drogę grzechu i swoją własną drogą grzechu podąża. Więc tych dróg grzechu, tego odejścia od Boga, to nie wiem, chyba miliony różnych wariantów, jakby wziąć całą ludzkość, bo idą pewnymi grupami narodowymi, religijnymi, społecznymi, nie wiem, klasami i potem idą także indywidualnie, bo każdy ma swoją własną specyficzną. A Bóg na to wszystko patrzy i każdego chce uratować i z tej drogi zawrócić. Każdy ciągnie w swoją stronę, każdy widzi swój tylko własny interes, nie zważa na dobro innych, na żadne zasady prawdy i sprawiedliwości, a takie rozchodzenie się ludzkości indywidualnymi, własnymi drogami grzechu i nieposłuszeństwa tylko potęguje jeszcze cały ten zły obraz, bo gdyby się wszyscy trzymali razem, jakoś może byłoby lepiej, prawda? A tak teraz nawet nie tylko tyle, że nie tylko, że schodzą z drogi posłuszeństwa wobec Boga, to jeszcze każdy idąc swoją własną, indywidualną drogą grzechu, dokucza drugiemu, który też idzie swoją drogą grzechu i tam się na tych drogach grzechu konfliktują i mają i dokuczają sobie, no ale na tym tak właśnie polega odejście od Boga, że nie ma satysfakcji. Nie mają pokoju ci, którzy schodzą z dróg Bożych. Malachiasz, 2, werset 10. Malachiasz 2:10. Czy nie mamy wszyscy jednego... Tak. Czy nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Dlaczego oszukujemy się wzajemnie i bezcześcimy przymierze naszych ojców? Takie pytanie Malachiasza. Dzisiaj można powtórzyć. Chrześcijanie, czy nie mają, chociaż chrześcijanie nie mają jednego Boga? A mało tego, że się nie lubią, nienawidzą, też się mordują wzajemnie, jak historia pokazuje. A jak się nie mordują, to się wyklinają, obrzucają błotem i różnymi innymi. Już tylko w ramach już pominają całą ludzkość, chrześcijan jako chrześcijan. Izajasz pyta, czyż nie mamy jednego, Malachiasz, czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca i czy nie jeden Bóg nas stworzył? To są takie retoryczne pytania. Z tego by wynikało, że skoro mamy jednego Ojca, jednego Boga, który jest Bogiem nas wszystkich, no to dlaczego jest tak, jak jest? Dlaczego oszukujemy się wzajemnie i bezcześcimy przymierze naszych ojców? Znaczy nie trzymamy się pewnych zasad, które są utrwalone i które powinny obowiązywać i przyświecać wszystkim. Albo Jeremiasz, zobaczmy co na to Jeremiasz. Jeremiasz 3, werset 20. Jeremiasz 3:20. Lecz jak kobieta zdradza swojego kochanka, tak wy mnie zdradziliście domu Izraela, mówi Pan. Tutaj Bóg porównał człowieka, który idzie własną drogą, jak kobieta zdradza swojego kochanka. Tak rodzę, tak ludzkość, ludzie, Izrael zdradził Boga. I jeszcze ten sam Izajasz, 17:9. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne, mówi Jeremiasz. I zepsute, któż może je poznać, albo któż je pozna, to może chyba, mam to widzę określone, chyba z tego słowa może nie ma w oryginale, ani lubię dodatkowych słów, nie są potrzebne. Któż je pozna? Bardziej wymowne niż któż może je poznać. Prawda? Czyli podstępne, zdradliwe jest serce bardziej niż wszystko inne. Czyli Jeremiasz pokazuje, że główny problem to jest właśnie w sercu człowieka. Upadek sprawił, że on jest podstępne i bardziej zdradliwe serce. Zobaczmy, nie umysł, tylko serce. I to jest właśnie postawa człowieka. W sercu, które jest symbolem uczuć, intencji, który jest symbolem, można powiedzieć, tej osobowości człowieka, jakim człowiek jest, to ono jest podstępne, jest zdradzieckie i któż może je poznać? Bardzo często nawet człowiek sam do końca swojego własnego serca nie rozumie i swojego postępowania. Porównajmy także z przypowieści 20:10, jak w ramach tego chodzenia własnymi drogami, jak tutaj Bóg ładnie mówi o tym, jeżeli nie cierpi, jak ludzie mają tak zwane podwójne odważniki. Tak, dwojakie miary. Przypowieści 20, 10. Dwojakie odważniki i dwojaka miara obydwa są ohydą dla Pana. A ludzie powszechnie tak wobec siebie mają. Dwojakie odważniki i dwojaka miara. Czyli w zależności od tego, czy mój samolubny interes ma zyskać czy stracić, to jestem za albo przeciw dokładnie tej samej rzeczy. Jeżeli chcę sprzedać samochód używany, a wiem o jego wadach, zamaskuję je, żeby oszukać kupca i niech kupi, a potem niech sobie robi z tym, co chce. Jak ja jestem kupującym i ktoś taki samochód by mi sprzedał, o ludzie, jaki byłbym zły na niego, że on mi tak, ale dokładnie tak samo robimy. Więc to są te dwojakie tak, odważniki, dwojaka miara, no, czyli obłuda, hipokryzja. Samolubstwo, czyli to jest powszechnie stosowane i ludzie w większości nie trzymają się zasad, nawet tych, które sami wyznają. Wyznaje takie zasady, jakie są dla niego dzisiaj korzystne. Przypomina mi się jeden film, na którym ktoś pyta kogoś, jesteś chrześcijaninem? On mówi, dzisiaj wieczorem jestem. Nawet nie cały dzień, tylko dzisiaj wieczorem, bo akurat mu się opłaca dzisiaj wieczorem, bo w takiej sytuacji, dzisiaj wieczorem tak. Jutro się zobaczy. Widać to w świecie polityki, ci sami ludzie są w jednej partii, a potem okazuje się, że z jakiegoś powodu znaleźli się w partii, którą przed chwilą krytykowali. Dokładnie przeciwne, nie o podobnym programie, tylko dokładnie po przeciwnej stronie. No bo już jest inny interes, można urząd przy nich zyskać, moja partia nie wygrała, to porzucam zasady mojej partii i idę do tej, która wygrała. Różnego rodzaju dziwne rzeczy. Człowiek słowo do tego upadku dochodzi do tego, do sytuacji, w której zachowuje się nienormalnie. O, chociażby przykład dzisiejszego ranka albo wczorajszego dnia z świata polityki. Wielka Brytania wysłała pismo do Unii Europejskiej o przedłużenie Brexitu, bo znowu mają problemy do końca stycznia. A razem w tej samej kopercie pismo premiera rządu Wielkiej Brytanii, żeby Brexit nastąpił z końca października. I w tej samej kopercie przychodzi prośba o przedłużenie Brexitu i informacja, że lepiej, żeby Brexit nastąpił w tym miesiącu. I robi to ten sam człowiek. Tylko taka różnica, że tego pierwszego pisma nie podpisał o przedłużenie, a to drugie podpisał. No ale wysyła je w imieniu rządu. I on wysyła. Bo on osobiście się nie zgadza z decyzją parlamentu, wobec tego i mamy no, przedziwne rzeczy, żeby w jednej kopercie przychodzimy tak do mnie, ktoś przychodzi i mówi, mam do ciebie prośbę, żebyś mi pomógł. A w drugim piśmie, ale najlepiej było, gdybyś mi w ogóle nie pomagał. I on mnie taką prośbę do mnie wysyła. No i co z tym robić? Do czego się przychylić? Nienormalne. Wszyscy nienormalny świat, w jakim przyszło nam żyć. Wracamy do naszego wersetu. Kolejny fragment tego wersetu 6. Jehowa włożył na niego winę nas wszystkich. Jehowa włożył na niego winę nas wszystkich. W hebrajskim mamy dokładnie to samo słowo na początku tego wersetu, czyli wszyscy zbłądziliśmy i dokładnie to samo słowo na końcu. U nas są one podobne, bo my mamy na początku wszyscy jak owce zbłądziliśmy, a potem tak mamy na końcu, że winę nas wszystkich, więc tam jest tak wszyscy wszystkich, ale bo odmiana u nas mamy przypadki, w hebrajskim jest to dokładnie to samo słowo i to bardzo ładnie. Początek i koniec wersetu są kończone tym samym słowem. To chyba kulamu po hebrajsku. I w ten sposób mamy położony nacisk, że tak jak wszyscy zbłądziliśmy na początku, o czym mówi początek tego wersetu, tak wina wszystkich, dokładnie tej samej liczby, którzy zbłądzili, wina dokładnie tej samej liczby wszystkich jest włożona na naszego Pana. Czyli podkreślenie, że nasz Pan umiera absolutnie za każdego, który zbłądził. Wszyscy zbłądzili, ale i ci wszyscy, albo wina tych wszystkich, którzy zbłądzili, poszła na kark naszego Pana. I chociaż znowu te słowa tego wersetu dotyczą Izraela, to możemy je rozszerzyć na całość. Zobaczmy do paru wersetów, chyba się to będzie tylko Ezechiel, tak, parę wersetów z Ezechiela 34 rozdziału, gdzie on mówi o Izraelu, ale każdy z podreszcie od razu będzie widział, że dokładnie to samo można powiedzieć o całej ludzkości. Ezechiel 34, najpierw wersety 5 i 6. Ezechiel 34, 5, 6. Tak rozproszyły się moje owce, mówi Bóg. Gdyż nie było pasterza i były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego, rozproszyły się. I błąkały się moje owce po wszystkich górach i po wszystkich wysokich pagórkach, po całej ziemi rozproszyły się moje owce, a nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył lub ich szukał. Mowa Izraelu, ale każdy widzi to samo ludzkość, tak samo zabłąkana i się o nich nie troszczy i gdzieś tam krąży. 11 do 15. 11 do 15 teraz wersety. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je ze wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. Ten dzień chmurny i mroczny to kara, jaka składa na Izrael. Ich dwójnasób, prawda? Dwójnasób łaski, dwójnasób niełaski, równy dwójnasobowi łaski, jako rekompensata, sprawiedliwa zapłata za ich grzechy wobec Boga. Wyprowadzę je pomiędzy ludów i zbiorę je z ziem, przeprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pas na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju. Wersety, które mówią wyraźnie o Izraelu, a mimo to są ludzie, którzy niby Biblię trochę znają i mówią, że Izrael skończył swoją rolę w boskim planie za to, że odrzucili Jezusa, czyli już od prawie 2000 lat, od ponad 2000 lat, nic ich w boskim planie nie czeka. Że koniec ich. A to przecież takie wersety jak ten nie można odnieść do nikogo innego, bo wyraźnie mówi o tych, których odrzucił, którzy grzeszyli wobec Niego, a pomimo tego, że ich odrzucił, to ich sprowadzi stamtąd, gdzie ich wyrzucił. Wyprowadzę je pomiędzy ludów i zbiorę je z ziem, przeprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pas na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju. Będę je pas na dobrych pastwiskach prawdy i sprawiedliwości. A ich błonie będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będą odpoczywać na dobrym błoniu, będą się paść na tłustych pastwiskach, na górach izraelskich. Ja sam będę pas moje owce i ja sam ułożę je na legowisku, mówi Pan. 23 i 24. Ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je pas, i będzie je ich pasterzem. Wiadomo, że ten Dawid to typ dla naszego Pana. A ja Pan będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich. Ja Pan to powiedziałem. I jeszcze 30-31. I poznają, że ja Pan, ich Bóg, jestem z nimi. I że oni, dom izraelski, są moim ludem, mówi Wszechmocny Pan. Moimi owcami jesteście, owcami mojego pastwiska. A ja jestem waszym Bogiem, mówi Wszechmocny Pan. Te wersety wyraźnie odniesione do Izraela, ale dla wszystkich innych Żydów, dla wszystkich innych nieżydów, którzy nie są bezpośrednimi adresatami tych słów, oznacza to ogromne błogosławieństwa. Chociażby zobaczmy Rzymian 11:15, gdzie to, co się dzieje z narodem żydowskim, z Izraelem, powinno być w wielkim zainteresowaniu całego świata ludzkości, a przynajmniej tych, którzy rozumieją plan Boży wobec Izraela. Niestety większość chrześcijan nie rozumie. Rzymian 11:15. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych? I tutaj Paweł wprost bezpośrednio mówi, że i na pewno mówi o narodzie żydowskim, bo cały rozdział o tym temu jest poświęcony, jak zostali odrzuceni, to nawet wydawcy Biblii Warszawskiej napisali, tak, częściowe odrzucenie Izraela. Bo taki nagłówek przed 11 rozdziałem. Jeśli bowiem odrzucenie jest pojednaniem świata w tym sensie, że do tej pory Bóg się z poganami nie liczył. Nie dawał im żadnych ofert. Tylko po prostu tolerował ich bycie i oni tam sobie żyli na swoimi bożkami, swoimi ofiarami, którymi Bóg się brzydził, ale on się ani ich nie karał, ani ich nie nagradzał. Byli poza nawiasem. Z Żydami miał tego do czynienia. Zmieniło się to, bo śmierć, tak, z końcem ostatniego tygodnia ich łaski. I Paweł nazywa to, że odrzucenie Żydów w wyniku tego, że odrzucili naszego Pana, jest pojednaniem świata, to znaczy, że cała reszta świata jest dopuszczona do tych błogosławieństw, które Bóg ma dla Żydów. Cała reszta do tej pory nie była dopuszczona do tego, co Bóg miał dla Żydów, dlatego, że nie byli Żydami. Z chwilą ich odrzucenia jako narodu, wszystkie błogosławieństwa, które Bóg realizuje przez naszego Pana w tak zwanym wieku Ewangelii, są od tej pory skierowane do wszystkich ludzi. To jest pojednanie świata. I Paweł argumentuje, jeżeli takie coś niekorzystne, jak odrzucenie Żydów, bo to jest nieszczęście, prawda, dla narodu, jest to coś smutnego i przykrego, że Bóg odrzuca swój naród wybrany. Ale jeśli ich odrzucenie, rzecz przykra i smutna, dla narodu żydowskiego przynajmniej, jest pojednaniem świata, jest taką korzyścią, błogosławieństwem dla całej reszty ludzkości, bo oni mogą skorzystać z tych samych błogosławieństw, które Bóg do tej pory zawężał tylko do Żydów, to on pyta, to co będzie, czym będzie przyjęcie tego odrzuconego narodu, jeśli nie powstanie życia zmartwych. Paweł mówi, że gdy naród żydowski wróci z powrotem do łaski Bożej, to cała reszta ludzkości jaką korzyść odniesie? Jeszcze lepszą? No, może nie lepszą, zależnie jak na to patrzeć, prawda? W każdym razie mówi, że odniesie, będzie oznaczało powrót całej reszty ludzkości z grobów. Czyli wiąże powrót Żydów jako narodu do łaski Bożej wiąże swoją myślę ze zmartwychwstaniem całego świata ludzkości. No i wiemy, że tak będzie. Tylko to tak się dzieje, to nie jest jakiś punkt w czasie, prawda? Aha, dzisiaj przyjmuje się Izrael z powrotem do łaski, a jutro zmartwychwstanie. Powracanie Izraela do łaski jest stopniowe, nie nastąpiło jeszcze, jako nie skończyło się jeszcze, prawda? Bo Izrael musi zrozumieć to, o czym mówi Izajasz 53 rozdział. To się stanie w tej drugiej fazie ucisku Jakuba, która może wybuchnąć w każdej chwili, nikt nie wie, prawda? Kiedy, ale sytuacja na świecie jest tak napięta i może się potoczyć bardzo szybko w różnych kierunkach, w zależności od tego, jaki będzie interes, widzimy, jak jest zwrotna sytuacja. Dzisiaj Amerykanie pomagają Kurdom, za chwilę opuszczają ich i pozwalają ich mordować, prawda? I tak samo mogą zrobić z Izraelem, jeśli ich interes będzie tylko tego wymagał i nagle się sytuacja w Izraelu całkowicie zmieni, tak? Może zmienić i mogą być zagrożeni, a oczywiście nic im się w tym zagrożeniu nie stanie, ale będzie to nawet dla nich korzystne. I jeszcze Ozeasz 13 rozdział chciałbym przeczytać, a werset 14. Mowa o tym, co to, jak cały rodzaj ludzki skorzysta na przyjęciu z powrotem Żydów jako narodu do łaski. Z ręki Szeolu odkupię ich. I za tak Ozeasz 13:14. Znowu lekka zmiana tłumaczenia. Z ręki Szeolu odkupię ich. Od śmierci ich wykupię. O śmierci, gdzież są twoje plagi? Albo zarazy. O Szeolu, gdzież jest twoje zniszczenie? Pokuta albo żal jest ukryty przed moimi oczami. Piękny werset, który, jak się go dobrze przetłumaczy, bo tłumaczenia sobie tam nie zawsze wszystkie radzą, w każdym razie widzimy, że z ręki Szeolu, czyli wiadomo, Szeol to hebrajskie słowo Szeol to grób. Tak jak Hades, grecki grób. Z ręki Szeolu, z ręki grobu ich odkupię. Czyli już mamy zapowiedź jakby wyciągnięcia tych wszystkich, którzy są w grobach. Od śmierci ich wykupię. Gdy mówi o śmierci, to wiemy, że ma na myśli Biblia wtedy proces umierania. Czyli nie tylko, że ludzi z grobu podniosę, ale z procesu umierania, czyli głównie z tych wszystkich chorób, które do tego grobu wpędzają, też ich wyprowadzę, wykupię. I potem takie jak gdyby wezwanie Bóg do tej śmierci, do tego procesu śmierci. O śmierci, czyli procesie umierania. Gdzie są twoje plagi? Gdzie są twoje zarazy? Albo gdzie są twoje choroby? Gdzie twoje raki? Nadciśnienia, cukrzyce i różne inne nieszczęścia, które was wykańczały do tego grobu. Gdzie to wszystko jest? Nie ma. I potem mówi o Szeolu, gdzież jest twoje zniszczenie? No a ten proch ludzki, który w tym Szeolu był, gdzież jest? Nie ma. Nie ma nikogo w tym stanie Szeolu. I potem dodaje takie bardzo fajne zdanie na końcu Bóg, które nie wiem, czy od razu jest zrozumiałe dla każdego. Pokuta albo żal, bo tak to można słowo przetłumaczyć, pokuta albo żal jest ukryty przed moimi oczami. To co chce Bóg przez to powiedzieć, że pokuta, żal jest ukryty przed jego oczami. Że gdy Bóg będzie niszczył śmierć jako proces tak umierania i grób, nie pożałuje, że to robi i się nie zatrzyma. Czyli zniszczy tak doszczętnie proces umierania, że pokuta, żal, że on coś niszczy, będzie ukryta. Czyli nie ma mowy, żeby Bóg się rozmyślił. Żeby zaczął i w połowie zniszczył, a drugą, a potem przerwał, bo jednak szkoda mu było tej śmierci, w sensie grobu i procesu umierania, żeby je całkowicie zniszczyć. To jest bardzo poetycki sposób, że nie będzie miał żalu Bóg ani litości, niszcząc grób i niszcząc proces śmierci do tego grobu prowadzący. Przechodzimy do kolejnego wersetu, 7 z Izajasza 53. Uciśniony był i utrapiony, lecz nie otworzył ust swoich. Jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Jest niema, tak nie otworzył ust swoich. Pierwsze słowa to uciśniony był i utrapiony. Niektóre przykłady podają tutaj na początku uciśniony był, lecz upokorzył się, albo lecz znosił to w pokorze. Ale większość przykładów podaje to tak jak Biblia Gdańska, uciśniony i utrapiony, co wydaje się być właściwym tłumaczeniem, bo tu powstaje bardzo ładny kontrast między tym początkiem, uciśniony był i utrapiony, a jednocześnie z postawą naszego Pana, że pomimo uciśnienia i utrapienia znosił to w pokorze, więc raczej to ta wersja jest bardziej, wydaje się być bardziej prawidłowa, uciśniony był i utrapiony. Pragnienie czynienia woli Boga i Jezusa było tak wielkie, że On był gotowy bez wahania wypełnić ją w każdych absolutnie okolicznościach, na jakie by Bóg nie dozwolił. Psalm 40, a werset 9. Psalm 40, a werset 9. Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. To jest nic innego. Tutaj, wiadomo, pisze psalmista, ale to jest on tutaj jak gdyby występuje w imieniu naszego Pana, który w czasie pierwszego Adwentu, nie tylko zresztą w czasie pierwszego Adwentu, miał taką postawę. Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. I nasz Pan przy tym był, zachowywał pełen pokój i bez słowa narzekania, bez słowa odwetu wobec tych, którzy Mu dokuczali. My niedoskonali i grzeszni, którzy sami popełniamy błędy, jak nas jakiś spotka krzywda z innej strony, mamy chęć odwetu, od razu tak się pojawia, prawda? A jaką mielibyśmy chęć odwetu, gdybyśmy nie zawinili nigdy nikomu? No tym większą by się zdawać mogła, prawda? No bo jeżeli sami zawiniamy, to nie powinniśmy bardziej rozumieć innych, bo my innych krzywdzimy, no to czasami się innym zdarza i nas krzywdzić. A mimo to powstaje w człowieku tak chęć odwetu. A u naszego Pana, który nikogo nigdy nie skrzywdził, a Jego krzywdzono, ta chęć odwetu teoretycznie powinna być jeszcze większa, ale znowu On był doskonały. Więc doskonały charakter, pomimo tego, że niezasłużenie całkowicie spotykały Go krzywdy, a nie przejawiał żadnej chęci odwetu. 1 Piotra 2,23. 2,23, dobrze mówię? 1 Piotra 2,23, tak, a ja mam drugiego, stąd dlatego mi coś się nie zgadza. Już zmieniamy. On, gdy Mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Taka postawa naszego Pana, możemy się sami przetestować, jak nas spotykają takie rzeczy. Czyli, gdy nam złorzeczą, co robimy? Gdy cierpimy ze strony innych, tak, to czy mamy groźby wobec tych, którzy tą krzywdę, te cierpienie nam spotkają? Jeżeli mamy, no to możemy się zmierzyć, zobaczyć, że jeszcze nam brakuje sporo do doskonałości. Bo pomimo tego, co nas spotyka, powinniśmy mieć, gdybyśmy byli doskonali, reakcję naszego Pana. A na pewno mamy przynajmniej chęci, możemy je stłumić. Możemy ten raz wytrzymać. Jeszcze dzisiaj wytrzymam, ale za tydzień, za dwa, za trzy i tak wybuchniemy. Albo się nazbiera tego trochę więcej. Raz, dwa, trzy przetrzymamy, ale za czwartym razem oddamy za wszystkie te trzy, co przetrzymaliśmy. Mówi, to już się przebrała miarka. I wtedy z jeszcze większą furią wybuchnie ta reakcja. Pokój naszego Pana właśnie, to jest rzecz niezwykła. Pokój naszego Pana, gdy przychodził, szedł swoją drogą w ciągu tej swojej misji tutaj na ziemi przez te 3,5 roku i gdy znosił wszystko to, co spotykało Żydów, łącznie z tą okrutną śmiercią, jaką mu zadali, to jego pokój był tak wielki, jak gdyby nie dotyczyło to niego samego. Takie mam wrażenie, jak się czyta naszego Pana. To tak jakby robiono coś komuś innemu, a nasz Pan był tylko najwyżej świadkiem. No i tam skomentował, powiedział, bo to ma to bardziej, prawda, znaczy, że gdyby ktoś brata Piotra bił, a brat Piotr by się tam burzył, ścianą, mówi, Piotrusiu, bądź spokojny, pamiętaj, podobnie Bóg, tak, porusz Bogu, no łatwo mi tak mówić, kiedy mnie to nie dotyczy, prawda, i komuś dobre rady dawać. A właśnie nasz Pan tak się zachowuje, tak reaguje, jak gdyby on tylko wiedział, że innych tak prześladują, krzywdzą ich, a on, święty człowiek, no daje im dobre rady, ale to jego nie dotyczy, a to dotyczyło jego samego, to właśnie na nie to schodziło, a on tak reagował, jakby to w ogóle nie dotyczyło jego osoby. Jakby to gdzieś było poza nim. Można powiedzieć, że jest taki nieludzki, albo inaczej, nadludzki. Nadludzki pokój, który nasz Pan przejawiał, no to znowu ta doskonałość. I ta jego bliskość z Bogiem dawała mu taką, nie wiem, no, taką siłę, że co by się nie działo, to tak jakby właśnie, jakby to jego osoby się nie dotyczyło. I jak wiemy, ten pokój jest także obiecany nam. Ale żeby on był naszym udziałem, to co musimy? Jak musimy spełnić warunek, jaki spełniał nasz Pan? A jaki to jest warunek? Całkowite zanurzenie swojej woli w woli Boga. Czyli całkowita rezygnacja. Jeżeli całkowicie nie mamy żadnych swoich pragnień, oczekiwań, prawda, ideałów, to wtedy, kiedy nie mamy, tylko całkowicie zanurzyliśmy naszą wolę w woli Boga, no to cokolwiek by się nie działo, no to ja nie mam. Ja nic nie tracę, bo ja nic tu nie chcę. Jak Bóg tak prowadzi, jak taka jest wola Boga, to będzie i przyjmuje to ze stoickim spokojem. Tak jakby to mnie nie dotyczyło. Zobaczmy, że nasz Pan obiecał takie coś i nawet powiedział o tej różnicy między tymi pokojami. Jana 14, rozdział 27. Jana 14, 27. Gdy nasz Pan mówi takie znane słowa. Pokój zostawiam wam, mój pokój wam daję. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze i niech się naleka. I zauważmy, jak on tutaj skontaktował, że ja mu daję mój pokój, nie taki pokój, jaki daje świat. Czyli od razu z tego wynika, że on także zdał sobie sprawę, że pokój, że świat też daje jakiegoś rodzaju pokój. Na przykład, co nam świat, jaki pokój może nam świat dać? Ten świat, w którym żyjemy, może nam dać pracę. Mamy pracę i dochody z tej pracy, okej, dobrze. Ten pokój może nam dać warunki do mieszkania. Mieszkanie czy domek, Okej, no to mieszkamy, no to te kwiaty i się cieszymy. Mamy, no jak mamy pracę i środki, to możemy sobie kupić ubranie, samochód, książki, możemy pojechać na spotkanie, możemy pomóc komuś, no i jesteśmy zadowoleni. Są to rzeczy dobre. Pokój, to jest pokój tego świata. Gdy wszystko dobrze się układa, to świat oferuje ludziom pokój. Ludzie są zadowoleni, będą popierać taki rząd. Widzimy, rząd PiS-u rozdaje dużo pieniędzy ludziom, prawda? Co prawda nie swoich, ale rozdaje, bo inni nawet nie swoje nie chcieli rozdawać. Prawda? Więc daje ludziom ich pieniądze i ludzie się cieszą i ciągle, gdy tak w kolejnych wyborach wygrał ten obóz, ponieważ daje im pewnego rodzaju pokoju, ludzie się cieszą, bo to 500+, pomnożone przez ilość dzieci, niektórzy mają ich wiele, albo podwójna emerytura niebawem będzie dla emerytów, prawda, a tam jakieś jeszcze inne świadczenia, więc ludzie taki już się są zadowoleni, to świat może dać. No i nawet rządzący mogą dać i już się czymś tam ludzie cieszą. Ale nasz Pan mówił, ale to jest spokój tego świata. Bo gdyby ten rząd albo inne warunki, prawda, na świecie się zmieniły, gdyby wybuchła wojna, kryzys i ceny benzyny poszły w górę strasznie i nie byłoby stać na jeżdżenie, a podatki by wzrosły i trzeba byłoby, nie wiem, domy sprzedawać, bo może podatek byłby taki, że 10 tysięcy od domu rocznie trzeba byłoby płacić albo inne, no to ludzie wtedy co? Panika, prawda? Wtedy wychodzą na ulicę, są krzyki, protesty, inni mogą samobójstwo popełnić, inni tam narzekają cały czas. Pokój zniknął. Bo pokój, który daje ten świat, no trwa tak długo, jak długo warunki zewnętrzne, doczesne, materialne sprzyjają, no to ludzie są zadowoleni. Ale Jezus powiedział, że ja wam takiego pokoju nie daję, jaki daje świat. Bo gdy wszystko dobrze, to i ludzie tego świata są zadowoleni i pełni pokoju, zdawać by się mogło. Chodzą na spacerki, w telewizji występują, biorą udział w dyskusjach, wymądrzają się swoimi filozofiami, jacy to oni są mądrzy, są zadowoleni. Ale to jest tylko bardzo krótkie. Jak to, co świat daje, zniknie, pojawia się, widać panikę, strach i cały obraz nędzy tych spokojnych niby zdawało się wcześniej ludzi. Ale nasz Pan daje pokój, który potrafi nam dać takie same warunki, pozwoli nam utrzymać taką samą postawę, nawet wtedy, gdy zewnętrznie, docześnie będzie się waliło i paliło. Tak jak waliło się i paliło w życiu naszego Pana. Kiedy On tracił wszystko, tracił zdrowie, tracił życie, tracił uznanie, szacunek, wszystko. No, jak to wiemy, jak robak był traktowany, jak zwierzę, jak ktoś najgorszy, na którego nawet nie ma co patrzeć, bo nie ma na co patrzeć. Taki był brzydko postrzegany przez. No i pomimo tego i to on zachował postawę pełną pokoju. I coś takiego także oferuje swoim naśladowcom. To poddanie się naszego Pana tym wrogim działaniom ludzi, którzy chcieli go zabić, staje się jeszcze bardziej godne podziwu, gdy sobie zdamy sprawę z potęgi, jaką nasz Pan dysponował, bo my nie mamy żadnej potęgi, którą moglibyśmy użyć, żeby na przykład poprawić nasze warunki. Czyli zewnętrzna sytuacja wobec nas się komplikuje, docześnie robi się gorzej, no ale ja mam władzę to zmienić, no to prawdopodobnie byśmy jej użyli, byśmy jej zmienili. Myśmy, myślę, nie jednego krzywdziciela, tak jak pamiętamy, uczniowie mówili, a tam w tej wsi odmówiono nam, co tam chciałby sobuszyć, żeby dali na chleb, czy coś tam, nieprawda, oni ich przegonili i już ogień poszedłby na tą wieś, już chcieliby uczniowie spalić to, żeby nasz Pan tylko pozwolił im ukarać przykładnie tych, prawda? No to oni akurat chcieli ukarać. W innym przypadku moglibyśmy, no tylko, nie wiem, jakiś wróg nam dokucza, zneutralizować tego wroga, już nie będę go zabijał, ale go zneutralizuję, bo mam władzę. A nasz Pan osobiście, jako doskonały człowiek, mógł bardzo wiele, wiele zrobić. A jakby nawet brakowało już jego siły jako doskonałego człowieka, to mógł poprosić, jak powiedział, 12 legionów aniołów do pomocy. Jak tak powiedział, znaczy, że było to możliwe. I gdyby to tak powiedział, on oczywiście wtedy by już nie kontynuowałby swojej misji, ale ochroniłby siebie. Mógłby uniknąć każdej niekorzystnej sytuacji, w której się znalazł i która była dla niego bolesna. I natychmiast byłaby przerwana, a on przerwałby także swoją misję, no ale on wiedział o tym, że nie po to tu przyszedł, żeby ją przerywać. No, ale nawet nasz Pan nie wykorzystywał nawet swoich mocy jako doskonały człowiek, już nie mówiąc o wzywaniu legionów aniołów, chociażby czego nie używał. Nie używał swojej inteligencji i geniuszu. Przecież w czasie tego procesu, który mu tam wytoczyli, prawda, który się skończył jego śmiercią, przecież gdyby chciał wejść z nimi w polemikę i bronić się, to przecież swoim geniuszem i argumentami byli zapewnie wszystkich w kozi róg. Że nawet ci najwięksi wrogowie i hipokryci nie mieliby odwagi zabić go. Bo by im wykazał, że zabijają całkowicie niesłusznie i niesłusznie, to nie zatkałoby ich wszystkich. Tak jak, można w cudzysłowie powiem, załatwił wszystkich tych wrogo nastawionych do niego, którzy mu tą kobietę przyłapano na seducję, przeprowadzili. Zobaczmy, geniusz Żywego Pana sprawił. Sami ci najgorsi wrogowie, kamienie, które trzymali, którzy zechcieli za chwilę ciskać, nawet powiedział, żeby zrzucali pierwszy, kto nie jest, kto jest z was bez grzechu, niech pierwszy. No i jaki genialny sposób podejścia i takim jednym zdaniem uśmierzył największych, że tak powiem, mącicieli i największych wrogów i jej, i swego siebie samego i może tej grzesznicy. I sami oni zobaczyli, że nie mogą tego zrobić, pomimo tego, że byli tacy nieprawi i bezbożni. I gdyby chciał się bronić, to w czasie, czy przed Piłatem, czy przed Kajfaszem, czy gdziekolwiek indziej, tam gdzie go pytano, a on odpowiadał, to widzimy, jego odpowiedzi były skąpe. Tyś powiedział, a ja nie po to przyszedłem, z innego królestwa, takie, albo się nie odzywał, bo zdawał sobie sprawę, że wszystkich ich mógł im wykazać nieprawość i oni sami by tą nieprawość swojego serca zauważyli i nie mieliby już odwagi kontynuować tego procesu, ale on wiedział, że ma umrzeć, więc się nie broni. 8 werset. Z ucisku i sądu wyrwano go, kto oznajmi jego pokolenie. Odcięto go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu uderzenie spadło na niego. Fragment pierwszy. Z ucisku i sądu wyrwano go. Nie wiem, czy tam ktoś jeszcze używa Biblii Gdańskiej Starej, bo teraz ta nowa się też pojawiła, ale niektórzy używają, bo mają w tych telefonach różne przekłady, prawda? Wszystkich Biblii używają, albo bardzo wielu. Biblia Gdańska Stara mówi, że z więzienia go tam wyrwano, prawda? Takie jest tam tłumaczenie, więc tutaj uwaga, że nie ma raczej tam żadnego więzienia, gdy nasz Pan nigdy nie był w żadnym więzieniu. Więc nie z więzienia i sądu wyrwano go, tylko z ucisku. Z ucisku i sądu wyrwano go. To samo słowo hebrajskie, które tutaj jest w niektórych przykładach nadawane jako więzienie, jest dodane jako ucisk w Biblii Warszawskiej w psalmie 107-39, już nie będę czytał, ale co możemy zobaczyć jeszcze? O, to jest, możemy zobaczyć do Dziejów Apostolskich 8 rozdziału, gdzie etiopski eunuch jechał, jak pamiętamy, czytał Izajasza 53 rozdział. I tam jest napisane, co on czytał. I skoro w tych Dziejach Apostolskich, a ten eunuch jak jechał, to prawdopodobnie używał Septuaginty. Tak? Septuaginta to było tłumaczenie Starego Testamentu na język grecki. Więc ten etiopski eunuch, gdy jechał na tym powozie i czytał Izajasza, to prawdopodobnie czytał go po grecku z Septuaginty, z tłumaczenia na grecki. I w Dziejach Apostolskich ten fragment, do którego on czyta, jest przytoczony. I to jest właśnie ciekawe, że on czyta ten fragment, to już żaden przekład absolutnie nie pozwala sobie na to, żeby tam stawić więzienie. Że on czytał coś o więzieniu. Więc już widzimy, że tłumacze Septuaginty, gdy tłumaczyli Izajasza, to nie widzieli w tym żadnego więzienia. I nawet te przykłady, które by chciały dać więzienie tutaj w 8 wersecie, to w Dziejach Apostolskich 8, 32 i 33 o żadnym więzieniu nawet nie wspomną. Więc widać, że chociaż powinni tutaj widzieć, że to jakiś błąd będą w tłumaczeniu. No ale przeczytajmy, co ten eunuch sobie czytał. Dzieje Apostolskie 8, 32, 33. A ustęp pisma, który czytał, był ten. No i jest cytat, co ten eunuch czytał z Septuaginty. Jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże. Tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa. O jego rodzie któż opowie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Także werset 33 to jest odpowiednik naszego 8. I tu jest Biblia Warszawska, mówi, w poniżeniu jego wyjęty został spod prawa. A o jego rodzie któż opowie. Na to, że o rodzie już nie ma problemu. Także jest to jeszcze znowu jakieś inne tłumaczenie, ale widzimy, że nie ma mowy o żadnym więzieniu. Więc z ucisku i sądu wyrwano go. Tak, takie byłoby poprawne tłumaczenie, jeśli chodzi o początek wersetu 8. Kto oznajmie jego pokolenie, odcięto go bowiem z krainy żyjących. Kto oznajmi jego pokolenie, odcięto go bowiem z krainy żyjących. O co tu chodzi? Kto oznajmi jego pokolenie? Jakie pokolenie ma być oznajmione? Nasz Pan, jak wiemy, zmarł jako młody człowiek w wieku 33 lat. Był to ostatni, tak, połowa ostatniego tygodnia łaski dla Żydów. Zabity został w wieku 33 lat jako człowiek, który nie założył własnej rodziny. Zatem o jego pokoleniu, które on by zainicjował, o jego dzieciach i następnych, bo nikt nie powie, no bo nie miało takiego pokolenia. On nie założył rodziny i nie miał swoich potomków. jako człowiek tutaj na ziemi, na które można byłoby wskazać, oto dzieci Jezusa, oto jego pokolenie, wnuczęta, prawnuczęta i byłoby tak, jak to Biblia mówi, że ten spłodził to, Jezus spłodził tego i też byłoby jego pokolenie, tak jak większość ludzi, prawda, ma takie swoje pokolenie. Ofiara naszego Pana, jak wiemy, miała być złożona za Adama, ale także za nienarodzony rodzaj ludzki w Adamie. A więc nasz Pan, tak należy rozumieć, ja tak przynajmniej rozumiem, że nasz Pan nie mógł mieć potomstwa. Bo gdyby miał swoje potomstwo, to umarłby tylko za Adama, ale nie umarłby za potomków Adama. Myślę, że boska sprawiedliwość jest tak precyzyjna i tak dokładna, że skoro Adam i w Adamie cała reszta, to jesteśmy odkupieni, no to Jezus umiera za Adama i w całą resztę. W nim, w tym Adamie pokazano. Wobec tego też ta reszta musi być w Jezusie pokazana. Jezus nie może potomstwo wyprowadzić swoich potomków i mieć swoje własne dzieci, a potem umrzeć za Adama, bo jakby boska sprawiedliwość, która co do joty żąda, prawda, no nie, myślę, że byłby problem z odkupieniem potomków Adama, gdyby nasz Pan miał swoje własne dzieci, chociaż jedno, znaczyłoby jedno. Także cena wtedy naszego Pana nie byłaby wystarczająca za Adama łącznie z całym jego nienarodzonym jeszcze rodzajem ludzkim. Pomimo tego, że nasz Pan takich dzieci nie miał, to jak dojdziemy do wersetu 10, jeśli nam się dzisiaj uda, to się dzisiaj, jak nie to następnym razem, to werset 10 powie o tym, że nasz Pan będzie miał bardzo liczne potomstwo. Większe niż jakikolwiek człowiek, ojciec, który tutaj na ziemi miał dzieci. Czy tak? Z jednej strony nie ma rodu, nie ma dzieci, a za chwilę werset 10 nazwa go ojcem i to ojcem jeszcze w wieczności, ale to już z innego punktu widzenia. Dojdziemy, to powiemy. Za występek mojego ludu uderzenie spadło na niego. To kolejne słowa z wersetu 8. Za występek mojego ludu uderzenie spadło na niego. Czyli po raz kolejny mamy podkreśloną taką zastępczą śmierć naszego Pana. Nie umierał, nie umarł za swoje grzechy, ale za występek mojego ludu. Ktoś inny występek sobie zrobił, pozwolił sobie na grzech, wystąpienie przeciwko Bogu, a kara poszła na naszego Pana. Czyli jeżeli to mamy w tej świecie, Żydzi tak będą mówili, to znaczy, że oni będą podkreślali, oni zrozumieją i swój własny grzech. Bo najważniejszy element ofiary naszego Pana to to, że On umiera nie za swój grzech. I to jest taka w sumie, no chyba może wartość, największa, najcenniejsza wartość okupu naszego Pana, bo gdyby On umiera w swojej własnej sprawie, no to zawiniłeś, to ponosisz konsekwencje, ale On umierał za winy zupełnie nie swoje. I znowu, chociaż ten mój lud głównie tutaj oznacza cielesny Izrael, obejmuje to całą ludzkość, gdyż plan Boga sięga o wiele, wiele dalej niż tylko rodzaj ludzki. I tu przeczytam, myślę, parę wersetów, chyba ze trzy mam przygotowane, rozszerzające to, co Bóg robi dla Żydów i wobec Żydów, na całą ludzkość. Zacznijmy od Izajasza, bo jesteśmy w ogóle w Izajaszu. 49, a werset 6. Izajasz 49,6. To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych albo ocalałych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Zobaczmy, bardzo wyraźnie mówi, to za mało, żebym miał tylko Żydów. Wprost Biblia w Starym Testamencie już mówi. To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przewrócić ocalałych synów Izraela. Słowy, to za mało, żebyś był tylko sługą, który uratuje Izrael. Za mało. Dlatego co? Ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Aby moje zbawienie wychodziło poza naród żydowski, że ja chociaż mam ten naród wybrany i ja ich karzę i ich nagradzam i błogosławię i przeklinam jak grzeszą, ale to za mało, żebym ja tylko wobec nich oddziaływał i wprost mamy to powiedziane. Podobnie jest u Ozeasza. Przejdźmy do Ozeasza, a Ozeasz to jest zaraz za Danielem. Jak komuś się chowa Ozeasz, bo to mała księga, to zaraz za Danielem ją znajdzie. Ozeasz 2, 1 i 25. Na razie Ozeasz 2, 1. A liczba synów Izraela będzie jak piasek morski, którego nie można ani zmierzyć, ani zliczyć. I będzie tak, że zamiast mówić do nich, wy nie jesteście moim ludem, będzie się do nich mówiło, synami Boga żywego jesteście. I 25 werset. I zasiejem sobie i zmiłuję się nad niemiłowaną. I powiem do tych, którzy nie byli moim ludem, jesteście moim ludem. a oni powiedzą, jesteś naszym Bogiem. Widzimy, co tu pisze? Ten werset 25, jeszcze raz go przeczytam. Zmiłuję się nad niemiłowaną i powiem do tych, którzy nie byli moim ludem. Izrael był zawsze ludem. Ale Bóg mówi, że się zmiłuje nad tych, których nie miłował, pogan, i nie byli jego ludem. I do tych, którzy nie byli jego ludem, powiem, jesteście moim ludem, a oni, poganie, odpowiedzą, że jesteś naszym Bogiem. Znowu widzę zmianę tłumaczenia, bo sobie sprzemieniłem, bo pewnie nie było tam zbyt jasno oddane. I jeszcze Rzymian, w Nowym Testamencie znajdziemy to samo. Rzymian 9, 25 i 26. Paweł odwołuje się do Ozeasza. Jak też u Ozeasza mówi, nie mój lud, nazwę moim ludem. Mówiąc nie mój lud, ma na myśli pogan. Nie mój lud, w nawiasie pogan, nazwę moim ludem. I ten, która nie była miłowana, znowu poganie, nazwę umiłowaną. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga żywego. Wprost jest rozszerzenie na cały świat ludzkości. No i chyba jeszcze myślę, że zdążymy zrobić werset 9. Pewnie na tym poprzestaniemy, ale 9 jeszcze zdążymy omówić. Przechodzimy do 9 wersetu z Izajasza 53. I wyznaczono mu grób z bezbożnymi, albo ze złoczyńcami, jak kto woli, lecz z bogatym grobowiec jego. Chociaż, albo ponieważ, tak to hebrajskie słowa greckie również mają tą wieloznaczność, można dać tu chociaż, albo ponieważ. Obydwa mają sens. Chociaż bezprawia, albo ponieważ bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu, ani podstępu na jego ustach. Bo mamy tu taki znowu konot. Wyznaczono mu grób z bezbożnymi, chociaż bezprawia nie popełnił. Ale, to wtedy pasuje i chociaż. Ale jeżeli wzięlibyśmy to drugie zdanie, lecz z bogatym grobowiec jego, to bardziej pasuje ponieważ. Czyli wyznaczono mu grobowiec z bogatym, ponieważ przestępstwa nie popełnił. Można tłumaczyć to i chociaż, i ponieważ, i biorąc pierwsze zdanie i dwie myśli pierwszego zdania, obydwie pasują. Jedna pasuje do chociaż, druga pasuje bardziej do ponieważ. Zwróćmy zatem uwagę na pierwsze słowa. Wyznaczono mu grób z bezbożnymi albo ze złoczyńcami, też tak można to przetłumaczyć. Wiemy, o co chodzi. Chodzi o ukrzyżowanie naszego Pana, a nie tylko ukrzyżowanie, jeszcze także to, co Żydzi zamierzali zrobić z nim po śmierci, czyli wrzucić jego ciało do Gehenny, aby spłonęło razem z odpadkami miejskimi, gdyż w ten sposób Żydzi podkreślali brak nadziei, przyszłej nadziei dla ludzi, dla złoczyńców, przestępców, którzy umierali za karę za swoje jakieś wybitne przestępstwa, grzechy i w ten sposób ich przyszłość cała była gdyby przekreślana przez to, że ich ciała wrzucano do Gehenny. Ci, którzy umierali w Izraelu w wyniku egzekucji, tak jak tutaj, nie mieli zaszczytnego pogrzebu. Flawiusz tak w swoich starożytnościach żydowskich napisał, ten, który bluźni Bogu, nie będzie ukamienowany i niech wisi na drzewie cały ten dzień i niech nie będzie pogrzebu i niech nie będzie pogrzebany, przepraszam, ja mówię, nie, i niech będzie, nie, nie, nie będzie, tylko i niech będzie pogrzebany haniebnie i skrycie. Czyli właśnie gdzieś tam, nie w żadnym grobowcu, byle gdzieś go rzucić, jeszcze skrycie o świcie albo w nocy. I właśnie też takiego żydowscy przywódcy zaplanowali dla naszego Pana. Oskarżanego i skazanego za bluźnierstwo i uśmierconego razem ze złoczyńcami. Bardzo by ich cieszyło, gdyby udało im się wrzucić martwe ciało naszego Pana do Gehenny, która leżała za miastem, gdzie spalano odpady. Ale pomimo tego, że wyznaczono, planowano mu grób z bezbożnymi, to z bogatym będzie jego grób, prawda? Czyli Bóg już przez Izajasza powiedział, że takie będą ich plany, ale stanie się zupełnie inaczej. Z bogatym będzie grobowiec jego. Bóg przewidział dla naszego Pana inny pogrzeb. Nie pozwolił im bezcześcić martwego ciała naszego Pana. No to może sobie przypomnijmy to. Bo to jest też dziwna rzecz, prawda? Zobaczmy, Bóg jak chce, to dzieją się przeróżne dziwne cuda. No bo ten człowiek z Mateusza 27 rozdziału 57 do 60. A gdy nastał wieczór, przyszedł człowiek bogaty z Arymatei imieniem Józef, który był też uczniem Jezusa. Do Piłata przychodzi i prosił o ciało Jezusa, wtedy Piłat kazał je wydać. A Józef wziął ciało, owinął w czyste prześcieradło, złożył je w swoim nowym grobie, który wykuł w skale, zatoczył przed wejściem do grobu wielki kamień i odszedł. No i myślę, że od niego to przypadkowe. Prawda? Bóg musiał pobudzić tego człowieka, bo przecież dużo ryzykował. Po śmierci Jezusa uczniowie wszyscy się rozpierzchli. Byli gotowi nawet rzucić działanie Ewangelii i wrócić do swoich zawodów ryby łowić. Jego uczniowie, ta dwunastka. No jedenastka już bez Judasza. A tutaj człowiek, który owszem był uczniem Jezusa, ale nie był jego apostołem, nie był tak blisko związany jak z nim, on przychodzi i ryzykuje swoje życie, bo on chciał sobie wziąć do swojego grobu za nim. Przecież mógł się spodziewać, że jego ziomkowie, rodacy, Żydzi, no przecież go za to zabiją. Że na siebie i na całą rodzinę po wsze czasy ściągnie hańbę. No ale on nie bał się tego. Dziwne, że się nie bał. Piotr się bał przyznać, że zna Jezusa i się zapielał go trzy razy, jego apostoł, a to jakiś uczeń, owszem, uczeń. Bogaty człowiek ryzykuje całą swoją pozycję, żeby ciało Jezusa mieć w swoim grobie, bo on ma takie życzenie. Oczywiście długo to ciało się tam nie należało. Tylko do niedzielnego poranka. Bo w niedzielę poranek już go tam nie było. Gdzie jest ciało Jezusa? Co się z nim stało? Kolejna, nie? Ciekawa rzecz. No, oczywiście ciekawa. No, Bóg je schował. Bóg je po prostu schował. Bo nie leży w grobie w żadnym miejscu na ziemi. Ani u Józefa w grobowcu tego Zarymatei, ani w żadnym innym miejscu nie leży i nie można wskazać, tu jest pochowany Jezus, a przecież jego ciało zostało. On do nieba w tym ciele nie poszedł. Schował sobie Bóg jego ciało i go nie ma. Pewnie zrobi z niego użytek, gdy przyjdzie właściwa pora, prawda, bo wobec narodu żydowskiego. Może chce im to ciało pokazać, nie wiemy. Mam nadzieję, że i my zobaczymy. Jak pokaże Żydom, to chyba nie zabroni nam zobaczyć, zwłaszcza, że telewizja na pewno zaraz to wyświetli. Chociaż telewizję zobaczymy. Więc to będą ciekawe rzeczy, ale właśnie Bóg schował sobie ciało jego i nie ma. Gdy ofiara naszego Pana właśnie dobiegła końca, to właśnie chciałem jeszcze rozwinąć ten wątek, że Bóg nie pozwolił im pastwić się, prawda, poniewierać martwego ciała naszego Pana. To też lekcje pewne praktyczne z tego płyną, bo to pokazuje, jaki Bóg jest praktyczny. Że jeśli dozwala na różnego rodzaju nieszczęścia i dramaty, to dozwala tylko na ile one są potrzebne. Tak jak było w przypadku naszego Pana. Dopóki nasz Pan żył, nie bronił mu, a może inaczej, nie bronił jego wrogom dokuczać mu, jak tego chcieli. Bo wiemy, jak jeszcze biczowania i te wyzwiska i tak dalej, wszystkie, no jego tak śmierć cała, to z ludzkiego punktu widzenia to prawdopodobnie nikt tak nie cierpiał, jak nasz Pan. W samej historii ludzkości, chociażby z tego powodu, że niedoskonałe organizmy nasze nie potrafią tak cierpieć. Umrą zanim to takie cierpienie by przyszło. To samo jak boska natura, prawda? Taki ma blask, że zanim byśmy zobaczyli źródło, z którego ten blask wychodzi z boskiej natury, to oślepniemy. No i w ten sposób uratujemy sobie życie, że oślepniemy i nie zobaczymy tej energii, bo by nas zmiotło. Tak samo z naszym umieraniem. Gdyby nam ktoś zaczął, nie wiem, zadawać takie cierpienia, takie bóle, takie tortury, to byśmy po prostu umarli na początku, w którymś momencie tych tortur, zanim ten ból doszedłby do takiego czegoś, prawda? Tak jak ludzie chyba też mdleją z powodu bólu, może zemdleć z bólu, prawda? Jakiś próg bólu, człowieka boli. I w końcu jak tam, nie wiem, ten ból jest taki za duży, no to zemdlejemy, i, no bo ciało nie wytrzymuje tego czegoś. I jednocześnie, prawda, już jak uzemdleje, to nie czuje bólu, prawda? Bo tam ktoś umiera, bo można oczywiście umrzeć już wtedy, prawda? Mogą ratować, możemy umrzeć, ale chodzi o to, że nie wytrzymujemy, a nasz Pan w swoim doskonale ciele przekraczał granice bólu takie, jakie są typowe dla człowieka. Dlatego doprowadził się do stanu, że mu się krew wodę zamieniała na krzyżu. Zamieniła, nie tylko zamieniała na krzyżu. Czyli był w stanie ten próg bólu mieć o wiele wyższy z powodu swojego doskonałego ciała. Czyli odbiór cierpienia, odbiór tego bólu był o niego intensywniejszy. Ponieważ mógł znieść go o wiele więcej w swoim doskonale ciele niż my. My byśmy umarli wcześniej niż on. I dlatego Bóg dozwalał mu wcześniej, bo co? Bo wcześniej nasz Pan rozwijał swoje nowe stworzenie. Jego charakter nowego stworzenia musiał to ciało w ofierze, żeby jak ono cierpiało, ofiara musiała być kontynuowana tak, jak obiecał. Nie ma wycofania, co by się nie działo swoim ciałem. Krystalizacja nowego stworzenia do granic takich, które by się nadawało do boskiej natury po prawicy Boga siedzieć. Ale gdy nasz Pan zmarł, już nie żyje, to wszelkie pastwienie się nad jego martwym ciałem nie przyniesie korzyści ani jemu jako człowiekowi, ani jego nowemu stworzeniu. Bo jego nowe stworzenie, gdy nasz Pan umarł, było pod drugą zasłoną. Czyli gdzie praktycznie? Bo druga zasłona to tylko rzecz zbudowana, czyli była w pamięci Boga. Bo jeżeli to bycie pod drugą zasłoną, to nic innego jak bycie w pamięci Boga i Bóg później przywraca charakter, który ma zapisany w swojej głowie danej jednostki, w tym przypadku naszego Pana, i daje mu boskie ciało do tego charakteru, a przecież nie ma na ziemi takiego miejsca, że była kiedyś druga zasłona, ale nikt chyba nie spodziewał się, że tam były wydrukowane dołki i tam leżały jakieś, prawda, charaktery. To jest tylko symbol, prawda? Tak naprawdę to było, Bóg był zakodowany w pamięci. Charakter naszego Pana został zakodowany w pamięci Boga do oddania Mu w Jego boskim ciele, gdy Go zbudzi w tymże boskim ciele. Tak samo zresztą jest z nami, z każdym człowiekiem. Gdy umieramy, idziemy do grobu, nasz charakter zostanie rejestrowany w pamięci Boga do oddania nam w ciele, które nam Bóg da, gdy będzie nas podnosił z grobu, kiedy rozpocznie się działalność nowego przymierza. Wobec tego Bóg nie pozwolił ani na jotę więcej cierpienia, pastwienia się nad Jezusem, jeżeli, bo to nie było w ogóle żadnej korzyści. To tylko byłoby danie tłumowi radości, że będą teraz wlepli to ciało, tak jak pokazują nieraz często Arabi w telewizji, że zabiją jakiegoś Żyda albo innego swego wroga, najczęściej Żyda, bo ich najbardziej nie lubią, i potem będą się pastwić jednego ciała i mieć się wielką, mają radość. No tego Bóg nie przerywa, prawda, bo to nie jest ciało naszego Pana, ani żadnych członków Kościoła, ale w tym przypadku im na to nie pozwolił. Bo Bóg dozwala tylko na tyle zła i cierpienia, ile może przynieść ostatecznie jakąś korzyść. Wszelkie zło i cierpienie, które byłoby tylko dla zła i cierpienia, jest blokowane. Otrzymamy podane w dwóch psalmach. Jeden psalm nieraz cytuję, zacytuję je ponownie także i dzisiaj. Psalm 76:11. Jeden z nich jest napisany prościej, drugi trochę trudniej. Psalm 76:11. Albowiem gniew człowieka będzie cię chwalił, a resztę gniewu ukrócisz. Tak mówi Psalm 76:11. No i może sobie znowu tłumaczenie, że trzeba poprawić. Albowiem gniew człowieka będzie cię chwalił, to znaczy zło, jakie człowiek popełnia, będzie do twojej chwały, wykorzystasz dlatego, żeby ono ostatecznie było. A tam też pisze w Biblii Warszawskiej, że się opasysz jakimś gniewem, się opasysz to, tak, no to nie radzą sobie z różnymi wersetami. A więc gniew człowieka będzie cię chwalił, a resztę gniewu ukrócisz, czyli tą resztą gniewu jest ta część gniewu, która by cię nie chwaliła. Czyli Bóg wyraźnie mówi, że zło popełniane przez człowieka będzie ostatecznie dla chwały Bożej, bo przyniesie jakąś korzyść. Na pewno przyniesie korzyść tym, którzy cierpieli, im największą. Innym odpowiednią mniejszą, ale też do wyciągnięcia z niej lekcji w przyszłości. Natomiast resztę gniewu, która by nie była dla chwały Boga, ukrócisz. I psalm 90, trochę trudniejszy, a werset 11. Któż zna moc gniewu Twego? To 17 nomie Johnson to ten psalm wyjaśnia. Któż zna moc gniewu Twego? No i to zdanie drugie, które jest problematyczne, powinno być tak. Stosowny do Twojej bojaźni gniew Twój. Jeszcze raz. Któż zna moc gniewu Twego? Tak wszystkie przykłady, Biblia Warszawska takie jeszcze zdanie oddaje i to jest w porządku. Któż zna moc gniewu Twego? Stosowny do Twojej bojaźni gniew Twój. Takie jest drugie zdanie. I tu co miejsce przez to mówi? Że któż rozumie Twój gniew? Moc, znaczenie jego. Dlaczego ten Twój gniew spada na rodzaj ludzki w takim wymiarze, a nie w innym? No któż to rozumie? I potem odpowiada. Stosowny do Twojej bojaźni gniew Twój. Czyli Twój gniew, który spada na rodzaj ludzki przez dozwalanie na różnego rodzaju nieszczęścia, cierpienia tych ludzi, którzy się zbuntowali przeciwko Tobie, jest stosowny do Twojej bojaźni. To znaczy jest na tyle dozwolony Twój gniew, jaki spada na rodzinę ludzką, żeby wytworzyć odpowiednią bojaźń dla Ciebie, której ludzie nie mają, bo z tego muszą się jej nauczyć. A nie chcieli się nauczyć, tak jak Adam, że Boga Adama to informował, rób to, a nie rób tego. No i powinni przyjąć do wiadomości i szacunku dla Boga tak postępować, bać się Boga i postępować, robić to, co Bóg mówi, że należy robić, a nie robić tego, co Bóg mówi, że nie należy robić. No ale skoro ludzie upadli i poszli swoją własną drogą, to teraz Bóg gniew swój na ludzi, ale On jest tylko tyle na tyle wylewany na rodzaj ludzki, żeby tą bojaźń wyprodukować ostatecznie. Czyli gdyby Bóg się mniej gniewał na ludzi, gdyby Bóg mniej nieszczęść dopuszczał, dozwalał, on nie jest ich autorem, on tylko dozwala, gdyby mniej dopuszczał tych różnych nieszczęść, gdyby blokował Oświęcim na przykład, jak to niektórzy mówią, prawda, że się dziwi, tak, dziwią się, gdzie Bóg był, tak, gdzie Bóg był, jak się Oświęcim dział, czy Majdanek, czy cokolwiek innego. Więc gdyby Bóg mniej dopuścił, to nie wytworzyłby odpowiedniej bojaźni wśród ludzi wobec siebie. I na innymi słowy można tak powiedzieć. To, że ludzie, my jako ludzie cierpimy tak, jak cierpimy, jako cała społeczność ludzka, rodzaj ludzki, jest naszą winą. Gdybyśmy nie odpadli tak bardzo od Boga, gdybyśmy nie byli takimi zatwardziałymi grzesznikami, Bóg nie musiałby takich stosować środków wobec nas. Dlatego sami jesteśmy sobie winni. To tak samo jak uczeń, który chodzi do szkoły i zaniedba naukę, bo jest leniem. I potem ma problemy. to jego problemy, albo skala jego problemów jest proporcjonalna do tego, jakie zaniedbania w czasie zajęcia czynił. Im więcej hulał i nie uczył się, tym więcej nie umie. I ewentualnie, żeby uzyskać pozytywną ocenę, chociaż tą mierną, tak, która daje jakąś tam promocję, to musi odpowiednio więcej pracować. No i teraz będzie więcej cierpiał, bo kiedyś sobie więcej narobił. Albo ktoś ma jakąś chorobę, którą lekceważy. No to doprowadza się do stanu gorszego, gorszego, gorszego. No i w końcu już jest tak, że już nie może jej lekceważyć, bo już mu życie ta choroba nie daje. No to musi coś zrobić w końcu. No ale co? Jakby zareagował rok wcześniej, czy półtora roku wcześniej, czy dwa lata wcześniej, to miałby łatwiejszą sytuację do opanowania. Polekceważył, teraz na ile sobie polekceważył, no teraz tyle jest gorzej. No to tyle więcej musi teraz cierpieć i mieć z tego, i albo już nigdy nie wyjdzie, albo będzie wychodził dużo dłużej, albo będzie, nie wiem, to bardziej bolesne, albo kosztowne, albo no jakaś cena do zapłacenia jest. I ta zasada praktyczności w boskim postępowaniu jest widoczna zawsze i wszędzie. Na przykład, jeszcze dam jeden przykład tej praktyczności Boga. Nie tylko w dozwalaniu, tak, w wymierzaniu ilości zła, na jakie Bóg dozwala. Tą praktyczność także widzimy w pomaganiu nam w walce z grzechem, błędem, samolubstwem, świadomością. Pamiętajmy, że Bóg włącza się ze swoją pomocą, albo włącza się do akcji, jak to się mówi, prawda? Wchodzi, żeby nam pomóc, dopiero wtedy, gdy my jako ludzie nie potrafimy czegoś zrobić. Jeżeli my mamy zrobić, Bóg nie zaczyna, Bóg nam nie pomaga. To porównajmy sobie chociażby wzbudzenie z grobu Łazarza. Pamiętamy, że Łazarz, no tak samo jak nasz Pan zresztą, to oni do jaskini chowali tych zmarłych i potem kamieniem takim ciężkim zasłaniali wejście, no bo tam miało już być na wieki zamknięty ten zmarły, prawda? Ten kamień był na tyle ciężki, że tam widać grupa ludzi go tam nasunęła i tak miało już zostać, prawda? Tam może tam, nie wiem, za ileś lat tam wchodzili, nie wiem, ale to nie było tak, żeby codziennie sobie tam chodzić i odwiedzać zmarłego, tylko to był ciężki, ogromny kamień, który to wejście zasłaniał. I gdy nasz Pan stanął przed tą grotą, w której był pochowany Łazarz i za chwilę miał użyć potężnej mocy, żeby go do życia wybudzić, to pamiętamy, co powiedział o kamieniu, który zasłania wejście? Żeby odsunęli. Ludzie. No to też, no to co to było dla nas? Byłoby chyba bardziej widowiskowe, gdyby ten kamień tak nagle uleciał do góry, nie? Większą by sensację zrobił, a naszemu Pana na to nie zależało, a ludzie mogli kamień odsunąć. Więc wy odsuńcie, a ja zbudzę Łazarza moją mocą, bo wy nie potraficie mu życie oddać. Albo inny przypadek. Córka Jaira. Pamiętamy, zmarła córka Jaira, ona była chora. Jej ojciec bardzo chciał naszego Pana ściągnąć do domu, żeby go uzdrowić, no ale nie zdążył. Nie zdążył dojść, córka zmarła. I nasz Pan mówi, żeby się nie martwił, ona śpi i tak dalej. No i wiemy, że przywrócił ją do życia. Użył ogromnej znowu mocy, żeby wzbudzić zmarłą dziewczynkę do życia. I pamiętamy pierwsze polecenie, jakie wydał rodzicom, czy też rodzinie, czy tam sługom, żeby ją nakarmić. No to wzbudził ją taką słabiutką. Pierwsza rzecz, jaką mieli zrobić, to ją razem nakarmić, to będzie jakiś tam posiłek za parę godzin. No to by zjadł, pewnie rodzina się z nią podzieli jedzeniem, ale nie. Wy ją nakarmić. To pierwsza rzecz. Dajcie jej coś do jedzenia, ona musi się wzmocnić. Wzbudził ją, zrobił to, czego oni nie potrafili. Dobra lekcja dla rodziców. Żeby nie wyręczać dzieci w tym, co dzieci mogą albo powinny móc zrobić sami. A często rodzice z miłości do dzieci wyręczają ich, prawda, i zrobią, żeby dziecko się nie męczyło w tym czy w tamtym, zrobią to za niego, no i w sumie robią dziecku krzywdę, bo dziecko potem może być niezależne, nie będzie niezależne. Będzie ciągle liczyło na jakąś pomoc, będzie nieporadne, bo mama, tata, jak ono dorastało, to, że tak powiem, zapominali, że ono, że co rok jest starsze i cały czas traktowali jak roczne niemowlątko, któremu trzeba wszystko absolutnie zrobić i wszystko podać. Jak miało 10 lat, to traktowali ją tak samo, jak miała roczek czy 2 lata, gdzie rzeczywiście trzeba było wziąć za rączkę i wszystko zrobić za to dziecko. Pamiętam, jak to kiedyś ktoś mówił, dorosła dziewczyna, nie wiem, czy w wieku Estery, czy może większa nawet, siedziała przy stole, tam jakiś był gość, jedli, to było wśród braterstwa, był na poczęstunek, no i tam dziewczynka też siedziała, jadła sobie i potem zjadła i mówi, już zjadam, mamo, możesz posprzątać. Prawda? I to tak było zauważone, no bo była to dziewczynka taka już, no może właśnie, wiek Estery, albo nawet starsza. Już zjadam, mamo, możesz posprzątać. Okej. Okay. To tyle, jeśli chodzi o temat o Izajasz 53, czyli dotarliśmy do wersetu 9. Następnym razem rozpoczniemy od wersetu 10 i być może będzie to ostatnia część Izajasza 53 i być może uda mi się ten rozdział zakończyć, bo ileś lat temu zaczynałem ten rozdział, ale tego nie skończyłem, bo potem zeszły na inne tematy, ale muszę już dokończyć, bo jesteśmy bardzo, bardzo zaawansowani. Życzę błogosławieństw z tych wszystkich rozważań. Niech Pan dla nas wszystkich je pobłogosławi. Dziękuję za uwagę.